Witam Państwa serdecznie w podsumowaniu kursu. Na początku chciałabym powiedzieć, że wszystkie materiały przeze mnie opracowane opierają się na najnowszych badaniach, na literaturze popularno-naukowej oraz na mojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Jednocześnie na wstępie chciałabym poinformować Państwa, że nie sposób jest wyczerpać całości tematów w prezentacjach szkoleniowych, tym bardziej tych tematów, które zostały omówione w tymże kursie, dlatego że każde zaburzenie można by było omawiać naprawdę długo i ja wierzę, że Państwo mogą czuć pewnego rodzaju niedosyt, ja również taki czuję. Dlatego bardzo dziękuję za wyrozumiałość. Natomiast idea tego kursu była taka, żeby wskazać Państwu, że takie zaburzenia mogą występować, wskazać podstawowe objawy, żeby Państwo mieli podstawową wiedzę na ten temat, dlatego że nauczyciele nie są osobami kompetentnymi do diagnozy tego typu zaburzeń, natomiast podstawowa wiedza jest jak najbardziej wskazana, dlatego jeszcze raz powiem, że bardzo dziękuję za wyrozumiałość, rozumiem Państwa niedosyt, bo ja też taki czuję. Przejdźmy zatem do podsumowania. Na początku chciałabym powiedzieć, że pracując z uczniami musimy mieć świadomość tego i zapewne Państwo mają świadomość tego, że każdy uczeń jest inny i powinniśmy dostosować do jego potrzeb zarówno wymagania, jak i warunki edukacyjne. Tutaj skupiamy się głównie na uczniach, przed którymi stanęły różnego rodzaju wymagania w zakresie zdrowia psychicznego. Dlatego też chciałabym na początku powiedzieć o tym, że szkoła jest obligowana do tego, żeby opracować program ochrony zdrowia psychicznego. Ochrony zdrowia psychicznego nie oznacza, że będziemy tutaj chronić uczniów przed tym, żeby nie zapadli na jakieś problemy w tym obszarze. Natomiast w tym programie chodzi zarówno o promocję zdrowia psychicznego, o ochronę zdrowia psychicznego, jak również o szacunek dla uczniów, którzy borykają się z pewnego rodzaju trudnościami w tymże zakresie. Podkreślam to dlatego, że jeszcze do niedawna zdrowie psychiczne było traktowane jako takie zdrowie gorszej kategorii, jako zdrowie odrębne, a to nieprawda, dlatego że zdrowie to jest wartość holistyczna, że tak powiem, i nie możemy tutaj wyodrębniać jakby, że zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne to są różne typy zdrowia, to są pewnego rodzaju obszary, natomiast one jakby uzupełniają się, współdziałają ze sobą i są zależne od siebie, łączą się ze sobą. Nie możemy jakby jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego obszaru traktować jako gorszego. Wszystkie są na równym poziomie. Tak jak mówię, podkreślam to, że to zdrowie, ten obszar zdrowia jest równie ważny co zdrowie fizyczne i zdrowie występuje w kategorii holistycznej. Nie jest te obszary nie są odrębne, tylko są zależne od siebie. Wracając do ochrony zdrowia psychicznego i tego programu, to powinniśmy go opracowywać raz w roku, później pod koniec roku. W czasie roku oczywiście możemy nanosić różnego rodzaju modyfikacje w zależności od potrzeb i od tego, co obserwujemy i co jest potrzebne naszej szkole czy klasie. Natomiast raz w roku również powinna zostać przeprowadzona analiza, która ma służyć temu, czy ten program jest skuteczny i efektywny, w jaki sposób go modyfikować w przyszłych latach i jakie potrzeby są wśród naszych uczniów i nauczycieli wśród naszej szkoły. W jaki sposób opracować ten dokument? Po pierwsze, powinno nastąpić powołanie przez dyrektora takiego zespołu zajmującego się realizacją zadań z zakresu właśnie zdrowia psychicznego. Powinniśmy też pamiętać, że nie tylko zespół jest odpowiedzialny za realizację, ale każdy nauczyciel ma obowiązek podejmować takie działania właśnie na rzecz promocji zdrowia psychicznego i, tak jak mówię, promocji, ochrony i szacunku dla osób, które już borykają się z takimi trudnościami. Po drugie, warto jest rozpoznać potrzeby właśnie środowiska szkolnego, tak jak powiedziałam. To jest jakby taki podstawowy i najważniejszy element, ponieważ ten program nie może być jakiś tam pobrany z internetu czy zaczerpnięty z innych źródeł, czy też inspirowaliśmy się jakąś inną placówką opracowując go. Nie, on musi być szyty na miarę i dostosowany do potrzeb szkolnej społeczności. I właśnie ten etap polega na wskazaniu, jakie są czynniki chroniące i czynniki ryzyka typowe dla tej naszej grupy szkolnej społeczności. Te potrzeby szkolnej społeczności też rozpoznawane są na podstawie wniosków z rozmów, przeprowadzonych badań, analizy dokumentacji szkolnej, obserwacji zachowań uczniów na przykład. Tak jak już wspomniałam, później czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Powinniśmy też tam, tworząc ten program, wskazać właśnie adresatów programu, czyli wszystkich członków społeczności szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, ale działania te powinny być zróżnicowane i dostosowane do każdej z grup społeczności szkolnej. A społeczność szkolna, jak wiadomo, to uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy. Na tym etapie określamy również cele, później oczekiwania i rezultaty, harmonogram działań, zadania, które zostały przydzielone konkretnym osobom, metody i narzędzia konieczne do realizacji tych poszczególnych zadań oraz formy, w jaki sposób ten program będzie ewaluowany. Później na kolejnym etapie następuje wdrażanie, czyli to wdrażanie mniej więcej polega na tym, że z tym opracowanym programem należy zapoznać wszystkich członków społeczności szkolnej, czyli tak jak wspomniałam, rodziców, uczniów, i wszystkich pracowników, nie tylko nauczycieli, następnie realizować jego założenia zgodnie właśnie z tym harmonogramem i przydzielonymi zadaniami, a w kolejnym etapie, czyli już po tej realizacji, pod koniec roku, następuje ewaluacja, która jest formą sprawdzenia efektów i na jej podstawie dokonujemy ewentualnej modyfikacji programu. Ale tak jak już wspomniałam, gdyby Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, czy gdyby coś nasunęło się w trakcie roku, można tą modyfikację przeprowadzić w trakcie roku. Nie trzeba czekać do końca roku, bo są takie sprawy naglące, które wynikają z jakichś bieżących potrzeb i tutaj nie możemy się wstrzymywać absolutnie do tego, aż rok szkolny się zakończy, żeby sobie to uzupełnić. Myślę sobie, że tymi słowami wyczerpaliśmy temat opracowania programu ochrony zdrowia psychicznego, chociaż to jest też, tak jak wspomniałam, obszerny temat, bo te wszystkie kwestie dotyczące zdrowia psychicznego, dotyczące zaburzeń, to są naprawdę ważne kwestie i ja mogłabym bardzo dużo tutaj mówić, natomiast no, nie mamy przestrzeni, warunków do tego, żeby jakoś rozbudowywać te kwestie. Dlatego też takie podstawowe tylko informacje i ja wierzę, że Państwo, jeżeli będziecie czuli taką potrzebę, to poszukacie sobie źródeł i uzupełnicie tą wiedzę. Jeszcze chciałam powiedzieć, że te książki, które Państwu w prezentacji pokazałam, czyli Psychologia zaburzeń i zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, to są naprawdę bardzo obszerne książki, bardzo bogate, jeżeli chodzi o objętość, jeżeli chodzi o treści w nich zawarte. Także ja polecam z całego serca, jeżeli Państwo będziecie mieli możliwość i będziecie chcieli pogłębić temat, to te książki są jak najbardziej odpowiednim źródłem wiedzy, z którego można naprawdę wiele czerpać. Teraz w drugiej części tego podsumowania chciałam przejść do tego, że z każdym uczniem, niezależnie od tego, czy on posiada pewnego rodzaju zaburzenia, czy on posiada jakiegoś rodzaju deficyty, czy on też jest zwykłym uczniem, który, tak jakby uczniem standardowym, że tak powiem, który ani nie posiada wyzwań, deficytów, ani trudności, ani zaburzeń, chociaż tacy uczniowie chyba nie istnieją, możemy prowadzić program psychowyroczności. Jest to program, który został opracowany, program, koncepcja, może też pewnego rodzaju filozofia, wartość, która autorem tej właśnie filozofii jest Daniel Siegel. I on mówi, że to jest filozofia, narzędzie psychowzroczności, ale już Państwu mówię, czym jest ta psychowzroczność. Jest to pewnego rodzaju forma skontaktowania, skoncentrowania się na sobie, skontaktowania się ze sobą, dzięki czemu możemy zauważyć swój wewnętrzny sposób funkcjonowania naszego umysłu, posiadać samoświadomość przebiegu procesów mentalnych i umiejętności ulegania im. Dlatego chcąc wspierać tych młodych ludzi, którzy cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń lub też mają pewne wyzwania rozwojowe, warto podjąć tą próbę uświadomienia im, jak ważne jest tutaj, jak ważne jest pracowanie z tą psychowzrocznością, czy poprzez tą psychowzroczność. Już Państwu mówię, co składa się na psychowzroczność. To jest taka siódemka. I w tej siódemce wymieniamy takie obszary jak koncentracja, zabawa, kontakt z ludźmi i z naturą, odpoczynek, kontakt z samym sobą, sen i aktywność fizyczna. I teraz pokrótce Państwu omówię, co autor miał na myśli, wskazując te siedem obszarów, nad którymi należy pracować i które należy uświadamiać młodym ludziom, tak żeby oni również potrafili przyjrzeć się tym obszarom i wdrożyć pewne zmiany w swoim życiu, które na pewno poprawią ich funkcjonowanie. Zacznijmy od kontaktu z samym sobą. Taka refleksja na temat właśnie kontaktu z samym sobą pozwala uświadomić sobie własne uczucia, doznania, myśli, wspomnienia, przekonania, intencje, nadzieje, marzenia, poglądy oraz tęsknoty. Dokonując regularnie autorefleksji, rozwijamy nie tylko empatię i współczucie, ale także stymulujemy rozwój mózgu. I tutaj w tym rozwoju mózgu możemy wymienić takie obszary, które integrują, które odpowiadają za regulowanie emocji, uwagi i procesów myślowych. Aby nawiązać kontakt z własnym wnętrzem, warto obserwować procesy mentalne, kierując uwagę na swoje doznania, wyobrażenia, myśli i uczucia. Tutaj warto podkreślić, że ważna jest taka medytacja uważności i ona ma korzystny wpływ na organizm, ponieważ zwiększa poziom enzymu, który odnawia zakończenia chromosomów i zapewnia lepsze zdrowie i dłuższe życie. Drugim obszarem jest sen. I sen, jak powszechnie wiadomo, sprzyja integracji mózgu. Cykl snu i czuwania u nastolatków jest inny niż u dorosłych i dzieci. I jest to spowodowane późną porą zasypiania, dlatego niektórzy mogą cierpieć na niedobór snu. Jak też wiadomo, powszechnie szkoła nie jest dostosowana do potrzeb nastolatków i dzieci takich przed okresem dorastania, dlatego jak tutaj wspomniano, dzieci te później zasypiają i to jest po prostu normą, to nie jest ich wymysłem, to po prostu tak się dzieje w tym wieku, a muszą wstać bardzo wcześnie do szkoły. Większość ludzi potrzebuje od 7 do 9 godzin snu. Minimalna długość snu jest niezbędna nie tylko do optymalnego rozwoju mózgu, ale także do utrwalania zdobytych w ciągu dnia informacji, do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, utrzymania właściwego metabolizmu i poziomu insuliny. Zapewniając sobie odpowiednią ilość snu, lepiej radzimy sobie ze stresem i codziennymi problemami. Skutecznie się koncentrujemy i potrafimy myśleć, zapamiętywać i rozwiązywać problemy oraz regulować emocje, co bardzo ważne. Trzecim obszarem jest koncentracja. Jak powszechnie wiadomo, mózg rozwija się również w sytuacji skupienia. Praktyka koncentracji to świadome skupienie uwagi na jednej rzeczy naraz. Intensywna koncentracja wiąże się z różnorodnymi procesami zachodzącymi w mózgu i koncentracja ta może być utrudniona poprzez skupienie się na wielu czynnikach. Wówczas procesy neuroplastyczne są nieustannie przerywane, a uwaga podzielona, co powoduje, że zmiany synaptyczne w mózgu są niemożliwe. Kolejnym obszarem jest odpoczynek. Regularny odpoczynek jest drogą do rozwoju mózgu. Relaks to czas, w którym należy odrzucić myśli związane z planowaniem. Dzięki temu mózg odpoczywa i doładowuje baterie. Właściwy i świadomy wypoczynek polega na tym, że przez pewien czas niczym się nie zajmujemy, nie przejmujemy i puszczamy wodze wyobraźni. O, to jest bardzo trudno, pewnie zgodzą się Państwo ze mną, że zazwyczaj chcemy odpoczywając w jakiś sposób wykorzystać ten czas. Nie powinniśmy, dlatego że tak jak wspomniał autor, odpoczynek powinien być wolny od wszystkiego. Nasze myśli powinny być wolne i nasze działania. Kolejnym obszarem jest zabawa. Mózg rozwija się pod wpływem śmiechu i ekspresji. Angażowanie się w twórcze i spontaniczne działania to wspaniała okazja do wyzwolenia umysłu. Zabawa rozwija mózg, ponieważ aktywuje go w sposób, który sprzyja powstaniu nowych połączeń neuronalnych. W prawdziwej zabawie nie ma zwycięzców, przegranych ani sztywnych zasad. Jest to śmiech i spontaniczna ekspresja oraz brak oceny. Dobrym rozwiązaniem na realizację tej aktywności są zajęcia z zakresu np. śmiechoterapii. I proszę zauważyć, że ta zabawa zanika w pewnym wieku, to znaczy będąc dziećmi się bawimy, później dorośli czasami również mają taką potrzebę i ją realizują, natomiast w wieku dojrzewania nie zawsze też ta zabawa ma miejsce, ponieważ ludzie w tym wieku są bardzo wyczuleni, nie chcą już być dziećmi i odrzucają tą zabawę. a ona jest bardzo ważna właśnie w psychowzroczności i w tym, żeby być w dobrym kontakcie ze sobą. Kolejnym obszarem jest aktywność fizyczna. Jak powszechnie wiadomo, ruch stymuluje procesy neuroplastyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie więcej zapamiętać, a w mózgu powstają nowe połączenia neuronalne. Ćwiczenia fizyczne poprawiają dodatkowo samopoczucie i podnoszą sprawność fizyczną oraz umysłową. Kolejnym obszarem, a w zasadzie dwoma obszarami, które połączyłam tutaj Państwu ze sobą, dwoma ostatnimi obszarami jest kontakt z ludźmi i kontakt z naturą. Dzięki udanym relacjom nasze życie nabiera głębszego sensu, jesteśmy zdrowsi, szczęśliwsi i dłużej żyjemy. Nie bez znaczenia jest również przebywanie w otoczeniu natury. Ta aktywność uspokaja nas, przywraca równowagę emocjonalną, poprawia zdolność koncentracji i jest źródłem regeneracji. Potrafiąc nawiązać kontakt z innymi ludźmi i z naszą planetą, czujemy, że jesteśmy większą częścią całości. Myślę, że Państwo zgodzą się ze mną, a w zasadzie z autorem, że to narzędzie psychowzroczności jest niezwykle ważne i warto rozwijać każdy obszar z zakresu tej siódemki Daniela Siegela, przygotować sobie jakieś ćwiczenia, zajęcia, zabawy, aktywności dla dzieci i młodzieży, które pokażą, jak ważny jest każdy ten obszar z tej siódemki, jak ważna jest psychowzroczność. Oczywiście warto dostosowywać te wszystkie przekazywane treści do wieku odbiorców, dlatego żeby nie mieli problemu ze zrozumieniem właśnie tychże wartości. Ja tymi słowami chciałabym zakończyć to podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Gratuluję ukończenia tego kursu. Życzę wielu sukcesów i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.